Wydawcą podcastu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Mariusz Gradowski. Zapraszam na kolejną rozmowę o muzyce zawartej w rękopisie KRAS 52. A właściwie o tym wszystkim, co z tego rękopisu można wyciągnąć, wydobyć, jak ta muzyka może brzmieć, jak ją wykonywać i po co w ogóle jest nowa edycja rękopisu KRAS 52. O tym wszystkim będziemy rozmawiali z Agnieszką Budzińską-Bennett, śpiewaczką, pianistką, muzykolożką, założycielką zespołu muzyki średniowiecznej Peregrina. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry Państwu.
KRAS 52. Trochę już o tym rękopisie rozmawialiśmy, ale może gdyby ktoś akurat ten podcast włączył jako pierwszy, może się tak zdarzyć, no to w trzech słowach, co to jest KRAS 52?
Trzech słowach. KRAS 52 to najważniejszy rękopis muzyczny XV wieku, nasze najważniejsze świadectwo muzycznej kultury tego okresu, a szczególnie muzycznej kultury Krakowa, no oraz zabytek, który świadczy o tym, iż Polacy to nie gęsi, swój język mają, a więc rękopis, w którym mamy kompozytorów polskich, znanych z imienia, to jest bardzo istotne, po raz pierwszy mamy wspomniane imiona tych kompozytorów i rękopis, który też pokazuje, co było prawdopodobnie w Krakowie grane i słyszane w XV wieku.
A co było grane i słyszane w Krakowie w XV wieku?
Bardzo wiele możliwości mamy tutaj, zakładając właśnie, że muzyka zapisana w rękopisie KRAS 52 była wykonywana, a tak my nie mamy, nigdy pewności nie możemy mieć. Być może nie wszystkie utwory z niego, ale część na pewno. Muzyka bardzo wielu dekad, bo każdy rękopis oczywiście jest zbiorem utworów bardziej aktualnych, mniej aktualnych, utworów, które były może przebojami jakiejś dekady, kilku dekad przedtem, więc jest takim, no właśnie, zbiorem czegoś, co było popularne, czegoś, co było użytkowe, czegoś, co było potrzebne, wszystko na gruncie muzyki. No więc mamy tutaj utwory lokalne, utwory sprowadzone z zagranicy, utwory w stylu najnowszym, utwory w stylu retrospektywnym. Mamy bardzo, bardzo szeroki kalejdoskop tutaj możliwości.
I na wartości tego zbioru poznaliśmy się, mówię my, czyli muzykolodzy, ale także wykonawcy. Już dosyć dawno, w latach 70. ukazała się bardzo ważna edycja tego zbioru, przygotowana przez nieodżałowanego profesora Mirosława Perza. I można by dopytać, po co nowa edycja muzycznych zbiorów zawartych w rękopisie KRAS 52?
Tak, to jest dobre pytanie. Obecnie mija niemal 50 lat od wydania tej wiekopomnej edycji, nie tylko rękopisu KRAS, ale też mnóstwa bardzo ważnych zabytków muzycznych średniowiecza polskiego. Ale te 50 lat było bardzo znaczące w rozwoju edytorstwa, w rozwoju historycznego postrzegania utworów dawnych i wykonawstwa historycznego. Te wszystkie elementy informują się wzajemnie, doinformują się, dopełniają w ogóle cały ten pól wiedzy, który mamy o tym czasie, o tej muzyce, o instrumentach, o sposobie śpiewania, o sposobie improwizowania, o sposobie aranżowania też możemy powiedzieć utworów w ówczesnym stylu. Istnieje potrzeba nowej edycji nie tylko z punktu widzenia muzykologicznego, ale też praktycznego. Jeżeli mówimy o tym aspekcie muzykologicznym, to oczywiście bardzo wiele odkryć mieliśmy w ostatnim czasie, w ostatnich dekadach. Rękopisy stają się coraz bardziej przystępne poprzez digitalizację. Możemy w kilka minut przeskoczyć po najwspanialszych rękopisach, które są zamieszczone w różnych bibliotekach, ale właśnie dostępne. Możemy bardzo szybko je też przewertować, szukając konkretnego folio, konkretnej strony. Jeżeli ja mam rękopis, który ma 400 stron, potrzebuję stronę 358, to jednym kliknięciem jestem na tej stronie. Te wszystkie procesy poznawania dawnych artefaktów są ogromnie uproszczone, ogromnie korzystne dla naszej sytuacji dzisiaj. Ja jeszcze pracowałam na mikrofilmach, pracowałam też na manuskryptach samych. To jest zupełnie inny proces. On ma swoje zalety, ale oczywiście jest to proces długotrwały. Teraz w przypadku takiego sprawdzenia czegoś, czy sprawdzenia jakiejś konkordancji, czyli utworu pokrewnego w innym rękopisie, następuje to bardzo szybko i oszczędza bardzo wiele czasu. Czyli z punktu widzenia muzykologicznego Jest to ogromny update wszystkiego, co się wydarzyło w przeciągu tych 50 lat. I jest to ta potrzeba nowej edycji też pokazuje też właśnie aspekt praktyczny. Edycja profesora Perza była dosyć nieskazitelna, jeżeli chodzi o czytanie tego akurat rękopisu, natomiast była edycją zupełnie niepraktyczną. We wszystkich tego słowa znaczeniach niepraktyczną, nie tylko z tego powodu, że trudno było z niej grać, ona była niepraktyczna, bo była ogromna i strasznie ciężka. To jest bardzo ogromny format, który pamiętam, że idąc do biblioteki musiałam się zaopatrywać w jakiś plecak, ponieważ dwa tomy i faksymile i wydanie notowe były po prostu straszliwie ciężkie. I to są jakieś takie trywia trochę, ale to była edycja, która nie zaznacza ligatur, czyli ligatury, czyli takie połączenie pewnej grupy dźwięków, które służy podłożeniu jednej sylaby. Czyli w tej edycji jakby nie było oznaczeń, które są dla mnie jako dla wokalistki bardzo kluczowe, które pozwalają mi dobrze zorganizować sobie utwór wokalnie, czy też troszeczkę inaczej odczytać podłożenie tekstu, bo to podłożenie tekstu w rękopisie KRAS akurat jest dosyć labilne. Te ligatury były wymienione w spisie treści, one jakby są w tej edycji, natomiast rzeczywiście było to pomyślane bardziej do sprawdzenia przez muzykologa, który ten czy ów takt chciał jakoś tam opisać, natomiast nie były one widoczne od razu. Nasza nowa edycja, transkrypcji dokonał Mark Levon, profesor instrumentów szarpanych, średniowiecznych, lutni, gitern, Suracantorum Basiliensis, a więc osobistość też i muzykologiczna, i to jest i germanista, i muzykolog, ale przede wszystkim jeden z wiodących lutnistów średniowiecznych świata. I osoba bardzo mądra i bardzo doświadczona w edycjach i właśnie też całej wiedzy o notacji tego okresu. Mark dokonał transkrypcji wszystkich tych utworów. I dokonał jej właśnie z takiej podwójnej perspektywy, również muzykologa i praktyka. Więc no to są główne punkty jakby potrzeby tej nowej edycji i myślę, że też jej dostępność będzie zupełnie inna niż te dwa woluminy ówczesne profesora Perza, których właściwie nikt na pewno nie ma w domu, bo one były wtedy również bardzo drogie. To są tylko księgi, które możemy znaleźć w niektórych bibliotekach. A nasza edycja, no, będzie jakby powszechnie dostępna i jest taką sumą informacji obecnych na temat rękopisu KRAS 52 i wszystkich zjawisk, które go dotyczą. A sama literatura jeszcze też najnowsze badania jeszcze z roku 2024 również się tam znajdują, więc już najbardziej up to date, jak mogliśmy to zrobić.
To może skupmy się na tej praktyce wykonawczej. Skoro mam specjalistkę od wykonywania muzyki dawnej, to dopytam. Część słuchaczy pewnie sobie zdaje z tego sprawę, że to nie jest tylko kwestia odczytania dawnej notacji, żeby wykonać dany utwór, bo ktoś mógłby pomyśleć, no dawne nuty, stary papier, no ale mamy skany, możemy z tego grać i śpiewać. Ale kto wchodzi w muzykę dawną, ten rozumie, że to nie tylko chodzi o odczytanie wcale niełatwe zapisanej muzyki, ale także czasami właśnie kwestie wyboru, interpretacji, rekonstrukcji, co zagrać, co zaśpiewać, w którym fragmencie, gdzie podłożyć tekst. Czy mogłabyś, i teraz przejdziemy już do tego drugiego aspektu twojej pracy przy rękopisie KRAS 52, do nagrania wszystkich utworów, które w tym rękopisie się znalazły. Czy możesz powiedzieć, jak się pracowało nad tą muzyką? Co było trudne?
Przede wszystkim należy dodać, iż nie każdy rękopis dawny nadaje się do użycia w praktyce. Są takie rękopisy, z których można grać i śpiewać. Można w nich sobie pozaznaczać różne rzeczy, może jakieś korekty, może jakieś uporządkowanie. Natomiast KRAS niestety do nich nie należy. KRAS jest właściwie, jak się okazuje, takim bulionem, trochę szkicem. Skryba kopiuje utwory w KRAS 52 z innych źródeł, z innych różnych najprawdopodobniej rękopisów czy osobnych kart, ale to nie jest rękopis czysty. Mamy też w nim dużo błędów, które należy w edycji skorygować. Mamy też dużo miejsc, których musimy się zapytać, czy możemy je skorygować, czy byłoby właściwe je skorygować, czy jest to intencja kompozytora, czy jest to pomyłka skryby. Więc takie miejsca, które właśnie tutaj edytor, o których musi zdecydować i zdecydować też, jak to oznaczyć, aby odbiorca tej edycji miał jasność tego, co się znajduje w rękopisie, co zostało poprawione, zemendowane. I no niestety nie mogliśmy obcować z tym rękopisem jako źródłem naszego muzykowania. bardzo wiele rękopisów na to pozwala, ten akurat nie, więc skorzystamy jak najbardziej z edycji. Nawet po dokonaniu takiego przekładu z dawnych nut na nasze współczesne, pojawia się mnóstwo pytań. Otrzymujemy pewną strukturę muzyczną, w przypadku KRAS 52 akurat w głównej mierze strukturę trzygłosową i właściwie podstawowe informacje, które w niej mamy, już mówię o takiej wersji jakby oczyszczonej czy przygotowanej przez edytora, mamy kilka głosów, które posiadają tekst, a kilka, które tego tekstu nie posiadają. Albo mamy utwór trzygłosowy, który jest wytekstowany we wszystkich głosach, albo mamy utwór trzygłosowy, który dwa górne głosy są wytekstowane, trzeci nie, albo też mamy utwory pozbawione tekstu. Co to wszystko oznacza? Praktyka wykonawcza pokazuje, iż niekoniecznie wszystkie utwory, które mają wytekstowane wszystkie głosy, muszą absolutnie być wykonane stricte wokalnie, bo można je wykonać też instrumentalnie. To już jest praktyka, która sięga poprzednich stuleci. Mamy, żeby daleko nie szukać, jeszcze we włoskim Trecento, mamy wersję tych samych utworów w zupełnie innych odsłonach, więc była to praktyka stosowana. Wersje instrumentalne utworów wokalnych, rozmaite konstelacje, co jest śpiewane, a co nie jest, więc to też jakby idzie dalej w wiek XV, więc tu jest tego typu decyzja do podjęcia. No i jeżeli używamy instrumentów, jakie to będą instrumenty? To wszystko jest niedopowiedziane w rękopisie, więc jest to decyzja wykonawców, jest to decyzja ansamblowa. Czasami jest to decyzja, która wynika z tego, co posiadamy, jakie instrumenty mamy, czy kto w zespole gra na czym. Ensemble Dragma jest właśnie tutaj odpowiedzialny za przygotowanie całego materiału na trzypłytowy album w wydawnictwie Raumklang. Gościnnie występuje też Ensemble Peregrina, jeżeli chodzi o utwory wokalne. Mieliśmy tutaj komfort, ponieważ mieliśmy dostęp do praktycznie wszystkich możliwych instrumentów tej epoki, a więc mamy tam rozmaite formy fideli kolanowych przede wszystkim, a więc takiej fideli da gamba, możemy powiedzieć. Mamy dwie harfy gotyckie, z czego harfa, na której ja gram, posiada taki zwykły harfowy dźwięk, natomiast harfa, na której gra Grace Newcomb, to jest tak zwana Bray Pin Harp, czyli harfa, na której mamy takie bardziej bzyczące brzmienie. Ona się nadaje bardziej do niższych partii i też to jest dźwięk nośny. Może on jakby nie jest z natury swojej najpiękniejszy, natomiast jest to harfa jak najbardziej historyczna. Ten dźwięk jest dźwiękiem historycznym. Mieliśmy rozmaite typy lutni, czy też gitern oraz klawicymbalu, czyli taki prekursor, możemy powiedzieć, klawesynu. I organy renesansowe. Także mieliśmy wybór ogromny możliwości instrumentacyjnych. No i ten wybór zasadza się na tym, jaka partia do czego jakby się bardziej nadaje. Przepraszam, jeszcze dwa puzony mieliśmy historyczne. Sama się pogubiłam w ogromie tych instrumentów, który nam towarzyszył. Są utwory, które posiadają głosy niższe, tenor, kontratenor, te nietekstowane, które mają długie wartości. Te na przykład wspaniale brzmią bardzo. Tak jakby integralnie brzmią na puzonach, które też wspaniale się komponują z głosem ludzkim, ale też mamy różne niewytekstowane głosy, które pokazują szybszy ruch, które mogą zapnieć dobrze na fidelach czy na lutni, więc kwestie strukturalne, jakby kwestie budowy tych utworów, jak są ich faktura, jakby też decydują, wskazują nam na pewne rozwiązania, które są prawdopodobnie no, najbardziej bliskie temu, najbardziej bliskie oryginalnemu przeznaczeniu.
Jeśli dobrze rozumiem, ten proces wygląda tak. Jest manuskrypt i teraz przychodzi redaktor, sprawdza, przepisuje, transkrybuje i powstaje edycja krytyczna. I teraz są tam jakieś propozycje, ale wykonawcy nie muszą ich brać pod uwagę. Mogą się do nich zastosować, ale nie muszą. Czyli czy dobrze rozumiem, że wasze trzypłytowe nagranie dzieł wszystkich zebranych w KRAS 52 brzmi w jakiś określony sposób, ale można sobie wyobrazić, że za chwilę przyjdzie jakiś inny zespół, który się zafascynuje tą muzyką, sięgnie po nowe wydanie tego rękopisu i zaproponuje zupełnie inne nagranie, które będzie zupełnie inaczej brzmiało. Czy tak to działa?
Absolutnie tak to jest. Nie mamy żadnych stałych przesłanek instrumentowania tych utworów, czy też dobierania obsady. To jest taka trochę wolna amerykanka. No tak jak wspominałam, są pewne przesłanki, który instrument tu bardziej by pasował, ponieważ oczywiście, że jeżeli mam bardzo długie dźwięki poniżej bardzo ruchliwego cantus, no to nie ma sensu grać ich na lutni, ponieważ ten dźwięk nie będzie trwał po prostu tyle, jak ten zagrany na puzonie. tego typu decyzje, oczywiście logiczne decyzje, pragmatyczne decyzje tutaj są istotne. Natomiast rzeczywiście szata i to instrumentacji i w ogóle wybór na przykład transpozycji, bo nie możemy o tym zapomnieć, możemy te utwory sobie transponować dokądkolwiek chcemy, jest decyzją każdego wykonawcy, jest decyzją każdego ansamblu. Na naszym nagraniu robiliśmy miks głosów żeńskich i głosów męskich, ale można, no właśnie, można zupełnie inne światy pokazać, inny kolory, inną barwę i zupełnie inną interpretację, jeżeli posiada się inną obsadę ansamblową.
Czy w doborze instrumentów kierowaliście się tym, co mogło brzmieć w Krakowie w tamtym czasie, czy raczej braliście już tę tradycję zachodniej muzyki artystycznej z całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli na przykład te utwory mogły brzmieć w nieco bogatszych ośrodkach, więc możemy sobie pozwolić na nieco bogatszą obsadę?
No oczywiście, ponieważ mieliśmy taką możliwość i mieliśmy trzy płyty do wyprodukowania, więc to bogactwo instrumentarium było dla nas ważne, ponieważ też musimy pomóc słuchaczowi dnia dzisiejszego jakby wejść w ten świat i instrumenty jednak zawsze pomagają, czy też ich różnorodność, czy wielobarwność pomaga jakby w ten świat wejść. Natomiast mamy opisy instrumentów, które były w Krakowie znane, one się tak szczególnie nie różnią od tych zachodnich. Mamy przede wszystkim też tradycję litern znaną w Polsce, bo są takie instrumenty, które odnaleziono, historyczne. Mamy fidele, które są też u nas na północy wdzięcznie zwane sukami. Więc typy instrumentów są właściwie tożsame, a taki no, najbardziej może szczególny ukłon w stronę Krakowa to klawicymbalum, klawisymbalum. Wiemy, iż jednym z dworskich muzyków królowej Sonii był niejaki Mikołaj klawisymbalista. Więc był to instrument, który wybrzmiewał na dworze pierwszych Jagiellonów i też postanowiliśmy taki instrument tutaj w odpowiednim materiale wykorzystać.
Ja wiem, że to nie są te kategorie, o których my tu mówimy, bo my słuchamy, podejrzewam, ty, ja na pewno całych płyt słucham od początku do końca, więc kiedy będę miał okazję posłuchać tych nagrań, włączę i będę każdą płytę po kolei słuchał. Ale domyślam się, że część słuchaczy działa w trybie singli, utworów wybranych i może akurat w przypadku tak obszernego zbioru to ma sens, ponieważ utworów zarejestrowanych jest około 60, dobrze pamiętam?
Tak, no właśnie to są też może te swobody wszystkie, o których mówiłam i wspominałam, utworów, samych utworów jakby fizycznie zanotowanych w KRASie jest 39, a tutaj nagle pojawiły się 60 właśnie z tego powodu, iż prezentujemy również wersje instrumentalne tego czołowego utworu. Prezentujemy też coś, co było nazywane dyminucjami, a więc wersje instrumentalne, które eksponują jeden z instrumentów solowo, który musi głos wyższy opracować w takiej formie wirtuozowskiej, a więc pokazać możliwości instrumentu. No właśnie, pojawiło się trochę tych wersji również właśnie z takiej potrzeby kolorystycznej i aby pokazać też praktyki wykonawcze owego czasu.
Czyli 60 utworów. To teraz wrócę do tej poprzedniej myśli. Który wybrałabyś jako utwór singlowy? Przepraszam, trudne pytanie, ale
Tak,
spróbuj, spróbuj.
bardzo trudne pytanie. Ja też, znaczy trochę boli mnie, przyznam, to słuchanie. Oczywiście każdy może słuchać, jak sobie tego życzy i taki jest świat dzisiaj. Boli mnie trochę takie słuchanie wyrywkowe, no ale właśnie, nie mogę tego jakby zabronić, ale mogę tylko wspomnieć, iż posłuchanie całości ma swój sens. Ja naprawdę staram się te programy bardzo ładnie ułożyć. Staram się, żeby one miały też sens, pewien sens dynamiczny, że one są jakąś narracją. Jakim utworem zaczynamy, jakim kończymy, jaki jest bieg danej płyty, danego programu. Także to bardzo polecam. Gdybym miała jednak wybrać te utwory, wybrałabym chyba utwory najmniej znane. Jest dla mnie oczywistym, że którykolwiek słuchacz weźmie do ręki nasz potrójny album, pewnie pierwszym utworem będzie Magnifikat Mikołaja z Radomia. To jest nasz utwór, hit naszego stulecia. I pewnie jest to utwór bardzo ważny dla historii muzyki polskiej, jakkolwiek dosyć znany i nasza interpretacja jest bogata dosyć, bo akurat ten utwór takie możliwości nam jakby poddawał. Natomiast słuchałabym utworów mniej znanych, czyli tych, które właściwie po raz pierwszy zabrzmią po wielu stuleciach, utworów, które żeśmy zrekonstruowali, które żeśmy przywrócili do życia, ponieważ należy nadmienić, iż w KRAS 52 znajdują się utwory niedokończone, niekompletne, którym brakuje głosów, którym brakuje początku i Te utwory też weszły jak najbardziej do edycji. Z jednej strony prezentujemy, co jest zachowane w rękopisie, z drugiej proponujemy jedno z bardzo wielu rozwiązań, jakby technicznych, jak ten utwór może zostać skomponowany jako całość. A jeszcze czasami różne wersje proponujemy na naszym nagraniu, ponieważ to są też może nie formy, bo platformy nie są otwarte, natomiast to są no właśnie te możliwości, które mnie zawsze fascynowały w muzyce średniowiecznej. Wejście w interpretację i zaproponowanie jakiejś logicznej, pragmatycznej, ale też pięknej interpretacji, to jest jednak sztuka, bo mamy sporo informacji na temat danego utworu, a zarazem nie mamy. Na ile respektuje szatę oryginalną tego utworu, co do niego dodaje, w jaki sposób traktuje poszczególne elementy. Ja akurat należę do purystów, dla mnie jest bardzo ważne przekazać słuchaczowi w dniu dzisiejszym mniej czy więcej to, co widzimy w rękopisie. Staram się nie dodawać rzeczy, nie przekłamywać tego obrazu. Mamy tyle swobód, o których wspominałam, kolorystycznych, instrumentacyjnych, typu głosów, wyboru głosów. Są pewne też momenty, w których możemy coś głosami ozdobić, jakieś momenty kadencyjne. Ale mimo wszystko jest to, co prezentuje i z Peregriną, i z Dragłą, to jest taki no, dosyć purystyczny obraz tego, który nie musi być nieekscytujący.
No to wiemy już, czego posłuchać na samym początku, a później jednak sięgać po cały trzypłytowy album. Agnieszko, te utwory prezentowaliście już z obydwoma zespołami podczas koncertów. Bardzo jestem ciekaw, jaka była reakcja publiczności, bo to nie były tylko koncerty w Polsce, gdzie kto przychodzi na koncerty muzyki dawnej, ten może się ucieszyć po prostu już tak ex definitione, że oto utwory z rękopisu Kras 52 są wykonywane. Ale za granicą Polski, tam gdzie śpiewaliście i graliście, tam podejrzewam, hasło Kras 52 nie jest tak nośne jak u nas i ta muzyka po prostu musi się sama obronić. Broniła się?
Tak, powiem szczerze, że część zespołu też była troszeczkę sceptyczna. Naszym zadaniem w Dragmie, jako częścią w ogóle ogromnego projektu, który był jest pod patronatem Instytutu Adama Mickiewicza i też po części właśnie PWM-u, naszym zadaniem było zorganizowanie tournée zagranicznego, które zaowocowało rzeczywiście 8 koncertami w Szwajcarii, w której mieszkam i działam. Część zespołu była sceptyczna, czy jest to program i jakby temat też, no muzyka polska XV wieku prezentowana w Szwajcarii, czy jest to temat, który chwyci, który zachęci dosyć zresztą taką no, powolną publiczność szwajcarską, która nie jest zbyt przebojowa, powiedzmy tak. Klasyka jest bardzo obecna, muzyka dawna w Bazylei, tak, ale istnieją miejsca, gdzie muzyka dawna jest no, dosyć, powiedziałabym, mało, nie chcę powiedzieć szanowana, ale mało atrakcyjna. Więc oczywiście próbowaliśmy to zrobić troszeczkę opisami. Jeden z programów, bo graliśmy dwa programy, jeden program maryjny, też większość kantonów Szwajcarii, w których graliśmy akurat, jest zreformowana, więc postać Maryi tam nie jest akurat też bardzo istotna. Ale drugi program to był program z muzyką dla Dworu Królewskiego w Krakowie, dla Muzyka Pierwszych Jagiellonów. I jakby nasze opisy też troszeczkę podbarwiały tą całą stronę królewską. Przypominam, że Szwajcaria nigdy króla nie posiadała, nie posiadała dworu królewskiego, więc nie mamy jakiegoś centrum, nie mamy też rękopisów Szwajcarii, które o czymś takim by traktowały i dotyczyły jakiejś ważnej dynastii. Byliśmy w Szwajcarii Habsburgów, przypominam, bo pochodzą z kantonu Argowia, ale bardzo szybko wyemigrowali do innych państw i rzeczywiście przejęli pół Europy przez wiele stuleci, ale dwór królewski jako taki, czy postać sama króla, czy królowej, to nie są jakieś wyobrażenia, które przeciętny Szwajcar jakoś ma w głowie. I myślę, że to zaciekawiło publiczność szwajcarską i poza tym te koncerty moderowałam, więc opowiadałam o Polsce, opowiadałam o tym, czym była Polska, czy jak wielka była Polska w XV wieku. Przecież w momencie w czasie, w którym powstawał Kras, na granice geograficzne, my osiągamy od Morza Czarnego po Bałtyk. Przecież to jest ogromna potęga. Wielu Szwajcarom była to ogromna nowina, czym kiedyś była Polska, jakim mocarstwem była Polska. I zachwyt nad muzyką, która, jak się okazuje, jest naprawdę bardzo dobra i w dziwny sposób też przystępna nawet publiczności szwajcarskiej. Graliśmy ten program też w Wilnie. To jest oczywiście zupełnie inna sytuacja, ponieważ jakby przywieźliśmy do Wilna muzykę, która też przynależała do dworu, rzecz jasna, tutaj polsko-litewskiego, więc to akurat nie była żadna nowina, ale też Litwini byli też bardzo, bardzo zadowoleni, że ten projekt istnieje i ja zawsze podkreślam, że jest to muzyka polsko-litewska.
Oczywiście Dwór Jagiellonów jak najbardziej, o tym trzeba pamiętać. Myślę, że ta recepcja muzyki z rękopisu KRAS 52 jest o tyle istotna, że przypomnijmy, tam są kompozycje i europejskie, tak ogólnie powiedzmy, i lokalne. To jest coś, co właśnie pokazuje pewną migrację pomysłów z zachodu na wschód, no bo jednak taki był kierunek rozwoju muzyki dawnej, ale też i pewne lokalne pomysły. To się wszystko doskonale uzupełnia, nawzajem oświetla i nawzajem tłumaczy też.
Absolutnie, to jest właśnie przepiękne zestawienie tego, co było znane i te inspiracje zachodnie. No i masz rację, bo oczywiście, że muzyka przychodziła do nas z zachodu i z południa też, bo już coraz większe są tutaj wpływy włoskie. No i Włochy i Kraków jednak, mnóstwo naszych uczonych w Krakowie studiowało w Padwie czy w innych ośrodkach północnych Włoch, więc te związki są też bardzo silne i mamy tutaj takie postacie jak Johannes Ciconia czy Antonio Zaccarellateramo, czyli wiodący kompozytorzy europejscy, możemy powiedzieć, bo jeden z nich jest Flamandczykiem, który bardzo często i przez długi czas działa we Włoszech i też tworzy taką fuzję stylów, zbiera jakby wszystkie myśli wiodące muzyczne, nowe odkrycia, nowe standardy. Więc to wszystko pojawia się w Krakowie w pierwszych dekadach XV wieku i musiało być znane i grane, i na tym wzorują się nasi lokalni kompozytorzy. Właśnie ci znani z imienia, Mikołaj z Radomia. Mamy też w Krasie postać Mikołaja z Ostroroga, który jest być może autorem jednego głosu, być może jednej kompozycji, czy też w drugiej kompozycji. Skomplikowana sprawa, ale znamy z imienia kilka postaci. Znamy kilku autorów tekstów, które są wykorzystywane w Krasie. To są dygnitarze dworscy, to jest Stanisław Ciołek, to jest Mikołaj z Błonia, więc ten aspekt polski też już jakby coraz bardziej jest eksponowany i no właśnie, i to jest krajobraz tego, co było znane, krajobraz tego, co było pożądane też i co było na pewno wykorzystywane jakoś, czy w liturgii, czy właśnie w muzyce dworskiej. Wspomniany Mikołaj, klawicymbalista, którego często utożsamia się z Mikołajem z Radomia, to by była bardzo piękna sprawa, niestety nie jesteśmy w stanie tego udowodnić. Wiemy coraz więcej. Przypomnę, że przed Krasem 52 niemal nic nie wiemy o muzyce dworskiej. Mamy jakieś opisy właśnie, jakie instrumenty, znaczy głównie są to listy płac, którzy instrumentaliści byli zatrudnieni. Oczywiście, że dwory mają swoje jakieś kapele, mają swoich śpiewaków, natomiast nie mamy żadnych repertuarów. To jest jakby pierwsza i szczęśliwa sytuacja, w której właśnie mamy muzykę dworską i mamy muzykę, która wybrzmiewa w kościołach i katedrach podczas liturgii, czy podczas jakiejś procesji, czy jakichś aktów religijnych.
I dlatego ten rękopis jest tak bardzo ważny i dlatego tak bardzo cieszymy się, że nowa edycja KRAS 52, rękopisu KRAS 52, kiedy Państwo słuchają, jest już dostępna, bo kiedy ja mówię te słowa, to znam tylko PDF. Mogę sobie wyobrazić, jak ta księga będzie wyglądała i będzie wyglądała pięknie, to mogę Państwa zapewnić. Państwo, którzy słuchają tego podcastu, później być może już mają ten zbiór w ręku. To jest wspaniałe, że ta muzyka może teraz funkcjonować w kolejnych wykonaniach koncertowych. My możemy wracać do nagrań dwóch wspaniałych zespołów pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett, która była moją rozmówczynią w tym podcaście dzisiaj. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za te opowieści.
Dziękuję bardzo.
A Państwa zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów, w których przedstawiamy wszelkie okoliczności związane z rękopisem KRAS 52, jego nową edycją i tą całą muzyką, która z niego została wydobyta i która brzmi tu i ówdzie. Bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Mariusz Gradowski.
Wydawcą podcastu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.